Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Również dziś wierność Ewangelii może wymagać męczeństwa, mówił Benedykt XVI podczas spotkania na Anioł Pański. Papież modlił się o opamiętanie dla islamskich terrorystów siejących śmierć w Nigerii. Od tych dramatycznych aktualności zaczniemy magazyn. Następnie w klimacie świątecznym z ojcem Sylwestrem Pająkiem, werbistą, porozmawiam o Bożym Narodzeniu w Indonezji. Ten muzułmański kraj w ostatnich latach też był sceną krwawych wystąpień przeciwko chrześcijanom. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zaczynamy od relacji z Anioł Pański.
W Boże Narodzenie z jeszcze większą mocą czujemy potrzebę modlitwy do Boga, aby opamiętały się ręce czyniące przemoc i siejące śmierć, by w świecie mogły zapanować sprawiedliwość i pokój. Tymczasem w naszym świecie wciąż przelewa się krew niewinnych. Z wielkim bólem dowiedziałem się o zamachach, które również w tym roku, w dniu narodzin Jezusa, pogrążyły w żałobie i bólu niektóre kościoły w Nigerii. Pragnę dać wyraz mej szczerej i głębokiej bliskości ze wspólnotami chrześcijańskimi i wszystkimi, którzy ucierpieli wskutek tego szaleńczego czynu, a zarazem modlę się do Boga za liczne ofiary. Apeluję do wszystkich, którzy tworzą tamtejsze społeczeństwo, aby dzięki wzajemnej współpracy przywrócili mu bezpieczeństwo i pomyślność. W tej chwili raz jeszcze chcę przypomnieć z całą mocą, przemoc jest drogą, która prowadzi jedynie do cierpienia, zniszczenia i śmierci. Drogą do pokoju jest natomiast wzajemne poszanowanie, pojednanie i miłość.
Tymi słowami na Anioł Pański Benedykt XVI upomniał się o chrześcijan, którzy padli ofiarą bożonarodzeniowych zamachów na kościoły w Nigerii. Liczba ofiar wzrosła do 39. Za atakami stoi islamistyczne ugrupowanie bojowników o propagowanie nauczania proroka i świętej wojny, potocznie zwane Boko Haram. Policja nie wyklucza też udziału innych islamskich ugrupowań powiązanych z północnoafrykańską Al-Kaidą. Ich celem, jak zaznaczono, jest całkowita islamizacja największego pod względem liczebnym kraju Afryki.
Trzeba przypomnieć, że już w ubiegłym roku chrześcijańskie kościoły w Nigerii były celem bożonarodzeniowych zamachów. Wówczas zginęło 32 chrześcijan, najwięcej w mieście Jos. Tym razem najbardziej krwawy zamach miał miejsce nieopodal stołecznej Abudży w katolickim kościele świętej Teresy w miejscowości Madala. Ładunek wybuchowy podłożony w samochodzie pułapce eksplodował zaraz po zakończeniu mszy. Ciała ofiar zostały rozrzucone po całej okolicy. Niektórzy płonęli żywcem w zaparkowanych przed świątynią samochodach. Ciężko ranni, opowiadają świadkowie zamachu, wołali księdza, by udzielił im absolucji.
Do tematu męczeństwa chrześcijan we współczesnym świecie Ojciec Święty nawiązał też w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Papież przypomniał postać świętego Szczepana, pierwszego męczennika, którego wspominamy dziś w liturgii. Benedykt XVI przytoczył opinię starożytnych ojców Kościoła na temat tej postaci. Pokazują one, że już we wczesnym chrześcijaństwie męczennicy cieszyli się bardzo wysokim prestiżem, dorównując niemal apostołom. Powołując się na świętego Grzegorza z Nazianzu, papież przypomniał, że w męczennikach widziano nauczycieli cnót, milczących posłańców, żywych świadków i kolumny Kościoła. Czczono również ich relikwie w przekonaniu, że tego wymaga od nas Bóg. W czasach największych prześladowań pochwała męczeństwa pokrzepiała wierzących w ich trudnej drodze życiowej, a tych, którzy szukali prawdy, zachęcała do nawrócenia, powiedział Benedykt XVI.
Drodzy przyjaciele, prawdziwym naśladowaniem Chrystusa jest miłość. Niektórzy pisarze chrześcijańscy nazwali ją tajemnym męczeństwem. Święty Klemens Aleksandryjski pisał o tym tak. Ci, którzy wypełniają przekazania Boże, dają Mu świadectwo w każdym czynie, ponieważ robią to, czego On chce, i wiernie przywołują imię Pana. Tak jak w starożytności, również i dziś wierne trwanie przy Ewangelii może wymagać ofiary z własnego życia i wielu chrześcijan w różnych częściach świata cierpi prześladowania, a niekiedy również męczeństwo. Pan nam jednak przypomina, kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.
słowie do Polaków Benedykt XVI raz jeszcze nawiązał do tematu męczeństwa.
Wspomnienie męczeństwa świętego Szczepana uświadamia nam, że również dzisiaj w wielu zakątkach świata nasi bracia szczesianie dają heroiczne świadectwo wiary pośród prześladowań. Niech to wszerzy i nasze duchowe wsparcie, aby zachowali pewność, że jeśli kto wyznaje, że Jezus jest Synem Bożym, to Bóg trwa nim, a Son w Bogu. Niech ta wiara będzie również w nas, ważyć w nowych i wielkich przeciwnościach. Serdecznie Wam błogosławię.
Ten świąteczny, bożonarodzeniowy wieczór naszym gościem jest ojciec Sylwester Pająk, werbista. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, szczęść Boże.
Ojciec aż przez 23 lata pracował jako misjonarz w Indonezji. Ojcze, właśnie zacznijmy od tego, z czym ojcu kojarzą się święta Bożego Narodzenia.
Pierwsza myśl, że to obcy kraj, muzułmański kraj. I pierwsze Boże Narodzenie, które przeżywałem tam, to tak jakieś to dziwne, bo i kolędy, inny wydźwięk, jedynie to cicha noc, już takie te międzynarodowe. A pierwszą mszę świętą pasterkę odprawiałem jeszcze podczas kursu języka indonezyjskiego u karmelitanek klauzurowych. We Wigilię dali nam dobrą kolację, ale mięsną, bo tam nie ma postu. Msza święta po łacinie, no i ten gorąc, brakowało śniegu. Brakowało choinki, tam tylko tuje. Ale z biegiem czasu doszedłem do przekonania, że i tak też można Boże Narodzenie obchodzić. I to jest to bogactwo spotkania się z innymi kulturami.
Powiedział ojciec na początku, że Indonezja to muzułmański kraj. Czy chrześcijanie mogą tam świętować Boże Narodzenie? Czy to są wolne dni od pracy, czy nie?
No więc Bogu dzięki, że fundatorzy, założyciele państwa indonezyjskiego z Sukarno na czele postawili wiara w jednego Boga jako pierwszy fundament. Tam jest pięć Pancasila. Wiara w jednego Boga. I każdy, który wierzy w jednego Boga, ma prawo istnienia tam u nich. I chociaż muzułmanów jest przeszło 87%, nas katolików 6%, 5%, chrześcijan różnych denominacji protestanckich jest jakieś 8%, ale jako chrześcijanie mamy święto i to nawet dwa, 25 i 26 grudnia, dlatego że muzułmanie mają jeszcze więcej świąt, więc żeby była ta równość. Bo ogólnie trzeba powiedzieć, że ta demokracja jest w Indonezji, dlatego można świętować.
A czy w tym morzu islamu widać te święta chrześcijańskie? Czy są jakieś oznaki właśnie Bożego Narodzenia na ulicach, na domach?
No wie pani, ta globalizacja tych sklepów, nie? Dużych, to kolędy śpiewają na całego już. O wiele przed, w czasie Adwentu już.
Nawet w Indonezji.
W Indonezji, to wszędzie jest. I to tak jest, tak wpływa nawet dobrze na to przygotowanie. Czy oni wszyscy to rozumieją, czy nie? Na przykład kiedyś dostałem, proszę sobie wyobrazić, kartę na Boże Narodzenie, Merry Christmas, nie? Ale Pan Jezus w ogrójcu. No później, wie Pani, Narodzenie Jezusa to dla muzułmanów nie jest coś nowego, bo oni też obchodzą Narodzenie Mahometa, Maulat, Nabi. Dlatego oni też uznają, co my. A później też trzeba dodać, że w Alkoranie to kobieta, matka najświętsza, co my nazywamy, porodziła Jezusa, 30 razy przeszło jest jej imię wzywane tam, jak żadnej innej kobiety. I że porodziła w swojej świętości proroka, który jest największym prorokiem i błogosławionym. O Mahomecie to oni mówią, oby był błogosławiony. A tutaj, że jest błogosławionym wielkim prorokiem Jezusa, je? Isa al-Masih. Że jest. Jedynie to są te problemy, kiedy przychodzą, kiedy my uznajemy, że to jest Bóg. To dla nich jest ciężko do zrozumienia.
A jak chrześcijanie właśnie Indonezji przygotowują się na spotkanie z rodzącym się Chrystusem?
Tutaj może pani tak za prosto sobie powiedziała w Indonezji. Proszę nie zapominać, to jest 17 tysięcy wysp. Nie?
No właśnie, każda i inna, co wyspa, to inna kultura.
Przeszło 300 grup etnicznych, języków, 400 przeszło. Także to różnie na różne wyspy. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o katolików, o chrześcijan, to przygotowania są. na przykład zbieranie ofiarek, nie, skarbonki czy coś, żeby to potem dla dzieci dać. Jeden taki kłopot jest, że to jest pora deszczowa. To było czwarte Boże Narodzenie, które obchodziłem, bardzo smutne, bo strasznie lało. Straszna powódź nawet porwała parę domów, ludzi parę, także myśmy się modlili za zmarłych. Ale ten moment wykorzystałem w moim kazaniu, że Chrystus się narodził dla nich. Módlmy się, żeby dla nich się narodził Chrystus miłosierny, Chrystus, który zbawia. Jedno, co tak trzeba powiedzieć, że to Pan Jezus tak dzieci kochał, nie? I my to mamy. I tym sobie zdobywamy ludzi Indonezji, nawet muzułmanów.
To znaczy, co, są jakieś specjalne spotkania dla dzieci,
spotkania,
tak?
Spotkania dla dzieci, chóry, ćwiczenia, jasełka odgrywamy. Ale robi się właśnie, bo to jest święto dzieci. I często ta pierwsza msza święta 25 grudnia to jest dla dzieci. Kazanie dla dzieci, podarunki dla dzieci, jakieś obrazeczki się rozdaje, dzieci przychodzą z kwiatami, bo tego w religii muzułmańskiej tak nie ma. Nie? Jak pani zauważy w piątki, jak się modlą, nie? Dzieciaków nie widać. No wielkie są uroczystości, nawet czy to wcześniej, czy potem. No Kościół katolicki, konferencja episkopatu dba, żeby to było po świętach. Te spotkania wszystkich religii, obchodząc Boże Narodzenie, nie?
I to organizuje Kościół.
Ale przy współpracy z Wydziałem do Spraw Religii. Tam jest Ministerstwo Religii i każda religia ma swój, jakby to powiedzieć, departament. I to jest też katolicki. I w tym czasie zaprasza, prezydent nawet przychodzi. I potem każdy ma okazję przemawiać. I tam się potem widzi, wie panie, jak myśli urzędnik albo starosta muzułmanin. Jak on mówi o Jezusie, że to wielki, że to prorok, że to święty, nie? Jak mówi buddysta, nie? Oni mówią, że to Agung, czyli wielki, wspaniały człowiek jest, nie? I trzeba świętować, trzeba iść jego ślady.
Do tej pory z tego, co ojciec mówi, to wygląda, że to współistnienie religii w Indonezji jest, czy przynajmniej było takie bardzo pokojowe. No ale ostatnie lata przyniosły troszeczkę napięć i ten czas Bożego Narodzenia był takim czasem, można powiedzieć, szczególnej próby, no właśnie dla chrześcijan mieszkających w różnych częściach Indonezji. Były napady na kościoły, kościoły płonęły, ginęli także ludzie. Z czego to wynika?
No wie panie, a może tak rozpocznę najpierw od tego, jak było dobrze. Jak będzie pani kiedyś w Dżakarcie, a radzę Indonezję zwiedzić, piękny to kraj, nie bać. Na jednym placu dużym potężny kościół gotyckiego stylu katolicki i wspaniała, duża, jedna z największych moskei muzułmańskich.
Czyli meczet i kościół meczet na jednym
kościół
placu.
Na jednym placu. I jak świętują katolicy, to młodzież muzułmańska pilnuje porządku, a oni świętują, to młodzież katolicka. Czyli z gruntu Indonezja jest ludem starającym się żyć na równouprawnienie. Oni mają taki symbol Bineka Tunggal Ika. W jedności jest nasza siła. I to jest. Ale pani też ma rację, że później takie, no tam myśmy mieli od Gaddafiego, od Khomeiniego wpływy i tym, jak się ludziom zapłaci czy coś, to oni przychodzą. I fanatycy, bo jakby nie było, fanatycy uznawają nas jako poganie, bo wierzymy w trzech bogów i jedną kobietę. Tak kiedyś słuchałem w piątek kazania ich, nie? I dlatego też mówiłem, że to obchodzenie pasterki w nocy, czasami z okazji, a jeżeli już coś wybuchało czy coś, to nawet mówią, nie będziemy w tym roku. Trzeba też dać i Indonezji, i światu, że nie wszystko złoto, co się świeci w Indonezji, nie? Ta filozofia współżycia z nimi jest ważna. Kiedy pani przyjdzie, zwłaszcza na jawie czy coś, to jedno z pierwszych czas ze sąsiadami się przedstawić, kim ja jestem, co ja będę robił, bo oni tak to patrzą na ciebie, toś ty zacz. Może masz niedobre zamiary, zwłaszcza jak to biały człowiek jest, nie? To trzeba z nimi im uznawać ich święta życzenia, im złożyć po muzułmańsku, nie tak cześć, cześć, łapa, nie? Ale na grączki ładnie złożyć, halal bi halal, maaflah hirdan batim, życzenia składa, proszę o przebaczenie, przebaczam, nie, ładne oni mają na Idul Fitr, nie, albo na pogrzeb jakąś ofiarkę złożyć, czy coś, że się jest, nie, i w tym czasie to nie ma takiego problemu. No szkoda, wie pani, bo jednak są, cierpią, a tam to jeszcze jest, ta przynależność do grupy etnicznej, nie, i to jest, no, kościele katolickim to obojętnie, czy jak nas biją, czy coś, no to biskup mówi przebaczać, nie idźcie nie palić ich, nie idźcie nie zabijać ich, nie? To jest. I taka ta bierność nieraz to się ludziom tamtejszym nie wszystkim podoba. Trzeba im pokazać, że my też mamy siły. Właśnie nasze przykazania, nasza Ewangelia nie zawsze pasuje jeszcze do tych ludzi.
Bo Indonezja to jest ile lat chrześcijaństwa?
No wie pani, tam już z Indii przychodziło w VII wieku coś było, ale to potem znikło. Później poprzez Portugalczyków w XVI-XVII wieku. Bo nawet i na Flores, na jak wyspie Solor, jeszcze są mury niższego seminarium, resztki. Bo później znowu muzułmanie przyszli i...
Wszystko
ale
zniszczyli.
Już obchodziliśmy w tym roku 50 lat istnienia hierarchii indonezyjskiej kościelnej. Jako osiągnięcie jest i robi postęp. Dużo. Takie Dżakarcie czy w Surabaya w dużych miastach to dorosłych i dzieci się chrzci na tysiące.
Ja wrócę jeszcze do tych świąt. W ciągu lat odkrywał ojciec tą kulturę. Mają swoje takie tradycyjne śpiewy, które właśnie mówią o tym, że Jezus się narodził?
Tam ludzie lubią śpiewać. Zwłaszcza z Flores. Nie? To jak się zbiorą, to trzeba, chociażby msza święta trwała półtorej godziny, czy to śpiewać jeszcze, tańcować, bębny bić. Parę kolęd polskich jest śpiewanych na Flores.
W tamtejszym języku.
W tamtejszym języku. Ale oni mają już pieśni dużo, komponują również, nie? Bardzo to zróżnicowanie. Może tu jeszcze powiem, jak Boże Narodzenie, ja pracowałem w wyższym seminarium, gdzie pomagałem w tej parafinele, w pewnego czasu to proboszcz chory ciężko, no i przed pasterką ochrzciłem muzułmankę, która wyszła za mąż za żołnierza z Flores, katolika. Kiedy przyjechali na Flores, to ona przyszła do mnie, ja chcę być katoliczką. No i wybrałem właśnie pasterkę na chrzest. Ja się kazałem ubrać tak pięknie na biało. Jakbyśmy weszli do kościoła, to wszyscy oklaski zaczęli, nie?
Jak ojciec wrócił do Europy po tych ponad 20 latach w Indonezji, zamkniemy taką klamrą. Czego brakowało na tym europejskim Bożym Narodzeniu?
Oni potrafią świętować. My to liczymy za dużo na czas, nie? I tam się świętuje, po mszy świętej się spotyka. Jak pomagałem na święta Boże Narodzenia na biedne odległe, oni mieliby 2 dni drogi do kościoła, a jak do rzeki wezbrane, to nawet by nie doszli. To ja pojechałem tam łodzią do nich. No to ci bogaci, co właściciele ziemscy, to zabili 2 krowy, świnia jakiegoś, pieska jakiegoś, uwiekli i cały zaproszenie. I myśmy się wszyscy gościli. Kto przyszedł na to święto, to myśmy się wszyscy gościli. Tam takie to zapoznanie się z każdym człowiekiem, co przychodzi na msze święte, ten kontakt więcej jest osobisty. No i później, wie pani co, będąc 23 lata poza Polską, trochę wyobcowany. I to tak brakuje tej orkiestry, tamtych bębnów, tego śpiewa, tego tańcu, jak ofiary przynoszą, nie? Ten folklor, ale który pogłębia naszą wiarę, że wszystko trzeba Bogu dać, nie? No może jeszcze dodam, to było Boże Narodzenie. Pojechałem tam na parafię wysłać spowiedzi. Przychodzi ten katecheta i powiada, że takie tragiczne, bo mama przy porodzie zmarła. No, żeby za mamy odprawić przesiądą. A ja mówię, a co teraz z dzieciątkiem, nie? Co będzie? A nie ma takiego kłopotu, wie ojciec. Ja mówię, co kłopotu? Mamy nie ma. Sąsiadka też porodziła 2-3 dni temu i ma 2 piersi i będzie dawała im. Taki przeżyłem, naprawdę ładne też Boże Narodzenie, że dzieciątko trzeba przyjąć, dzieciątko trzeba karmić, mimo że i mama zmarła, nie?
Że trzeba sobie pomóc.
Że trzeba sobie pomóc. I mówię, nie ma problemu. Dziecko jest kochane, przyjęte jest.
Ojcze, ja dziękuję za to świąteczne spotkanie.
Dziękuję bardzo, wesołych świąt wszystkim życzę, żeby to Boże Narodzenie było przeżyciem Bożego Narodzenia, bo tak bardzo potrzebujemy i w naszej Ojczyźnie Chrystusa. Nie tylko w rodzinach, ale i w społeczeństwie.
Przypomnę, że rozmawiałam z ojcem Sylwestrem Pająkiem, werbistą przez ponad 20 lat pracującym w Indonezji. I na tym kończymy świąteczny magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.